Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest pan dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Izrael nie rewiduje swoich planów ataku na Rafah, a Hamas chyba chce końca wojny. Tak czy nie? Mylę się?
No tak wygląda. Mieliśmy w ostatnich dniach dużo się działo. Oczekiwano porozumienia o zawieszeniu ognia. Tutaj bardzo duże i długotrwałe wysiłki kilku krajów, Egiptu, Kataru, także administracji amerykańskiej były powzięte po to, żeby te dwie strony, czyli Hamas i rząd Izraela, doprowadzić do sytuacji, w której będzie można przynajmniej na jakiś czas zakończyć działania wojenne, zabrać się za naprawę, że tak powiem, katastrofalnej sytuacji humanitarnej i tak dalej, i tak dalej. No i wydawało się, że jesteśmy blisko porozumienia, tak? Kilka dni temu w Kairze trwały pewnego rodzaju mediacje, aczkolwiek były to dziwne mediacje, dlatego że nie uczestniczyła w nich delegacja izraelska. Byli Amerykanie, byli Egipcjanie, byli Katarczycy, była delegacja Hamasu. Izrael był w pewnym sensie reprezentowany przez Stany Zjednoczone. O ile dobrze pamiętam, w poniedziałek pojawiła się informacja, że Hamas zgodził się na zawieszenie ognia. Dobrą wiadomość ogłoszono światu. Natomiast Palestyńczycy się cieszyli, mogliśmy oglądać obrazki z ulic w Rafah, wiwatujących Palestyńczyków, którzy mieli nadzieję, że to przynajmniej na chwilę położy kres działaniom wojennym. Niemniej Izrael uznał, że po pierwsze, że nie zgadza się na zawieszenie ognia i w tej formule uznał, że treść porozumienia, która zresztą dosyć szybko znalazła się w mediach arabskich, że to nie jest to, co konsultował, czy o czym rozmawiał za pośrednictwem strony amerykańskiej, i że nadal ma plan tak ataku na pełnoskalowego ataku na miasto Rafah, prawda? Czemu sprzeciwiają się dość mocno Amerykanie i generalnie społeczność międzynarodowa, kraje arabskie biorące udział w tych mediacjach także, więc generalnie tutaj Izrael nie ma zbyt wielu sojuszników w tym pomyśle. Niemniej jednak Izrael uparcie dąży do tego, żeby tą pełnoskalową inwazję na Rafah przeprowadzić. No i jakie były kolejne kroki? No rzeczywiście ostrzał Rafah się rozpoczął w ostatnich dniach, dosyć intensywny, plus pojawiły się czołgi izraelskie również w okolicach czy przy przejściu granicznym w Rafah, czyli Izrael, innymi słowy, przejął pełną kontrolę nad przejściem granicznym w Rafah od strony oczywiście Gazy. Więc tutaj mamy taką sytuację dość no, dziwną być może nawet, to znaczy Hamas się zgadza na zawieszenie ognia czy na rozejm, Izrael się nie zgadza. Amerykanie próbują wywierać coraz mocniejszą presję na Izrael, żeby jednak na zawieszenie ognia się zgodził, a ostrzał i atak na Rafah póki co głównie z powietrza trwa cały czas.
Jakie dzisiaj relacje pomiędzy Izraelem a Stanami Zjednoczonymi? Wiem, że tam już no, dochodzi do gorzkich często i ostrych słów.
No coraz bardziej napięte są relacje pomiędzy administracją Bidena a rządem Benjamina Netanyahu. Amerykanie wstrzymali tak symbolicznie powiedzmy na razie, jedną dostawę pocisków czy bomb, które w ramach oczywiście umowy między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem są przekazywane, więc jest to taki symboliczny gest, którego Stany Zjednoczone do tej pory nie wykonały, tak? No bo to jest tak naprawdę jedyny instrument, który Amerykanie mogą wobec Izraela użyć, to jest wstrzymać pomoc wojskową. Więc był to taki mocny sygnał wysłany do rządu Benjamina Netanyahu. Oczywiście w samych Stanach Zjednoczonych nie ma konsensusu co do tego, jak bardzo Stany Zjednoczone powinny wspierać Izrael. Są senatorowie bardzo proizraelscy, którzy uważają, że Stany Zjednoczone powinni dostarczyć wszelakiej możliwej pomocy Izraelowi, który się broni w tej sytuacji. Tak, taka jest narracja. Ale oczywiście też, jak wiemy, wiemy, no, rośnie presja, głównie społeczna, ale także wśród polityków Partii Demokratycznej, żeby jednak no, bardzo poważnie rozważyć obecną politykę Stanów Zjednoczonych wobec Izraela, zwłaszcza w kontekście wsparcia militarnego, no bo krytycy twierdzą, że ta broń jest wykorzystywana do tego, żeby zabijać palestyńskich cywili. Protesty na kampusach w Stanach Zjednoczonych w roku wyborczym no nie są na pewno niczym przyjemnym dla ubiegającego się o reelekcję Joe Bidena, który no stara się, tak, w ramach tych możliwości, które ma, a jak widzimy, są one jednak dosyć mocno ograniczone.
A tacy sojusznicy jak Egipt nie mają możliwości tutaj też wpływania i cały świat blisko wschodni zresztą na właśnie decyzję Izraela i nie tylko.
Z krajami arabskimi jest ten problem, że z jednej strony takie kraje jak Egipt, oczywiście Katar jest tutaj chyba najbliższy w ogóle Hamasowi, ale też stara się, powiedzmy, zachować no, pewnego rodzaju, nie wiem czy bezstronność będzie dobrym słowem, chyba nie, ale generalnie potencjał mediacyjny. Więc Katar, oczywiście są Saudyjczycy, którzy no już prawie, że podpisaliby pewnie jakieś porozumienia czy normalizację stosunków dyplomatycznych, gdyby nie ta wojna. Ale więc oczywiście świat arabski jest, szczególnie ulica, społeczeństwa arabskie są bardzo propalestyńskie i bardzo mocno zdenerwowane tym, co się dzieje w Strefie Gazy. Natomiast elity, mam wrażenie, chciałyby, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła właśnie po to, żeby można było znormalizować stosunki arabsko-izraelskie. Wojna jest jakby w tym sensie niewygodna, chyba przede wszystkim niewygodna dla tych elit krajów arabskich. Mam na myśli nie wszystkie kraje arabskie oczywiście, bo są takie kraje jak Algieria, które są ostrzejsze w krytyce Izraela, ale głównie jeśli chodzi o Egipt, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, o Emiraty, prawda? No Jordania jest w trudnej pozycji, kraj, który oczywiście ma traktat pokojowy z Izraelem, ale ponieważ w samej Jordanii żyje plus minus, prawda, około 50% Palestyńczyków, tak naprawdę ludzi, Jordańczyków o pochodzeniu palestyńskim, no to władze jordańskie oczywiście nie mogą obojętnie patrzeć, w związku z czym w sferze retoryki krytykują Izrael za to, co robi, no ale też nie chcą oczywiście zrywać traktatu pokojowego, prawda? Egipt też nie chce zrywać traktatu pokojowego, przy czym Egipt z drugiej strony absolutnie się nie zgadza na to, o czym już pewnie nieraz rozmawialiśmy, to znaczy na relokację mieszkańców Gazy na Półwysep Synaj. Tutaj jest pełna niezgoda Egiptu na to i w tej kwestii od 7 miesięcy nic się nie zmieniło. Więc jakby to podsumować, elity polityczne krajów arabskich chciałyby, żeby ten konflikt się skończył z kilku powodów. Po pierwsze, żeby oczywiście, żeby więcej Palestyńczyków nie ginęło i żeby rozpocząć proces odbudowy Strefy Gazy. Druga kwestia, żeby coś zrobić z procesem pokojowym w ogóle, bo on utknął w martwym punkcie i tak naprawdę to, co się dzieje, jest poniekąd tego pokłosiem. Tyle, że kraje arabskie chciałyby, żeby to autonomia, władza autonomii palestyńskiej, być może wymienione, prawda, czyli niekoniecznie już Abbas, być może ktoś inny, ale żeby władze autonomii palestyńskiej przejęły pełną kontrolę nad Strefą Gazy, niekoniecznie Hamas. W krajach arabskich, jeśli chodzi o elity, być może poza Katarem, no nie, Hamas nie ma sprzymierzeńców, także tutaj autonomia palestyńska jest tym ciałem, tą organizacją, która jakby to, czy tą, grup, to, tą grupą, która powinna władza autonomii palestyńskiej rządzić w Strefie Gazy według krajów arabskich. Więc to jest jeden powód. Ale drugi powód jest taki, żeby rzeczywiście ten proces normalizacji relacji arabsko-izraelskich mógł być kontynuowany, ponieważ to się krajom arabskim jednak prawdopodobnie opłaci. To znaczy widać wyraźnie dążenie przywódców, właśnie szczególnie krajów Półwyspu Arabskiego, również do tego, żeby jednak te relacje normalizować. Mamy te porozumienia abrahamowe, prawda, aczkolwiek tutaj jeszcze no, brakuje ważnego komponentu, czyli Arabii Saudyjskiej. Natomiast kiedy ta wojna się skończy faktycznie i kiedy ten proces odbudowy Gazy nastąpi, być może coś się zadzieje w kontekście rzeczywiście jakiejś mapy drogowej do rzeczywiście powstania państwa palestyńskiego, no to nie będzie przeszkód ku temu, żeby Arabia Saudyjska i Izrael w końcu znormalizowały swoje relacje, więc to jest prawdopodobnie trochę odległa przyszłość w tej chwili, ale do tego dążą. Kraje arabskie nie chcą tej wojny, chciałyby rozwiązania dwupaństwowego, ale chciałyby także mieć dobre relacje z Izraelem.
Sytuacja humanitarna. Wiem, że działają, już otrzymały jakieś możliwość działania organizacje, które chcą pomagać Palestyńczykom w tym trudnym momencie.
Tak, no to jest taki trochę falowanie, prawda? To znaczy te nastroje, te możliwości są raz większe, raz mniejsze, były w pewnym momencie fatalne, prawda? No znamy oczywiście historię z organizacją, w której zginął Polak. Bardzo trudno jest działać również tej agencji ONZ-owskiej, która tam jest permanentnie, czyli UNRWA w ogóle jest krytykowana przez Izrael i za sposób, w jaki działa, no ale jest to największa infrastruktura i organizacyjnie organizacja, która może nieść pomoc w Strefie Gazy. W związku z czym no w tej chwili rzeczywiście troszeczkę tej pomocy jest więcej, no ale to jest takie ciągłe balansowanie na linię, powiedzmy, tak? Znaczy w każdym momencie wydaje się, może ta sytuacja znowu się pogorszyć, więc jest to duże ryzyko. Natomiast oczywiście Izrael pod ogromną presją troszeczkę ułatwił w tym momencie dostarczanie pomocy humanitarnej. Swego czasu też otworzył to przejście graniczne, to akurat nie dotyczy południa Gazy, gdzie w tej chwili najwięcej działań wojennych ma miejsce, ale na północy to przejście Erez, prawda, którym też pomoc jest dostarczana. Mamy też na ukończeniu, prawdopodobnie przynajmniej tak donoszą media, na ukończeniu ten pływający, powiedzmy, nazwijmy to port, który Stany Zjednoczone czy amerykańska armia buduje i planuje zainstalować u wybrzeży Strefy Gazy, żeby również dostarczać pomoc tam drogą morską. No i tutaj Izrael w tym nie przeszkadza, to znaczy wojsko izraelskie przynajmniej logistycznie wspiera armię amerykańską tym, żeby ten port tymczasowy, że tak powiem, zainstalować u wybrzeży. Więc sytuacja jest zła, ale nie jest tak, że ta pomoc w ogóle nie dociera. Przy czym, biorąc pod uwagę fakt, że no jednak tutaj ogromna część populacji Gazy głoduje, no to ta pomoc, która dociera, jest wielokrotnie za mała, prawda? Więc to jest problem. Problemem nie jest to, że ona w ogóle nie dociera, tylko problemem jest to, że ona jest zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb.
Bardzo dziękuję za komentarz, dr Michał Lipa. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.